Dyskurs 29. Gdy zwrócisz się ku Bogu, Bóg zwróci się ku Tobie. Kto jest w pełni świadomy wszechobecności Boga i posiada dar rozróżniania, nie cierpi z powodu smutku, ani nie poddaje się uczuciu strachu. Dopóki jesteś przywiązany do ciała i przedmiotów tego świata, doświadczasz strachu i cierpienia. Krishna nauczał Arjunę rozróżniania, aby uwolnić go od wąskiej świadomości ciała i rozwinąć w nim zdolność postrzegania istoty rzeczy. Istnieją trzy poziomy postrzegania. Na pierwszym poziomie dostrzegasz jedynie ciało, formę zewnętrzną. To jest postrzeganie sztuczne, niepełne. Ludzie, którzy tak patrzą na innych, zwracają uwagę jedynie na wygląd zewnętrzny, na przykład na ubrania i ozdoby, na wyraz twarzy, cechy ciała lub sposób mówienia. Takie postrzeganie ukierunkowane jest wyłącznie na świat materialny. Drugi poziom postrzegania można nazwać postrzeganiem mentalnym. Na tym poziomie postrzegasz innych przez pryzmat ich zachowań. Na podstawie tego, co czynią lub mówią, określasz uczucia emanujące z ich serc, a także myśli powstające w ich umysłach. Innymi słowy, skupiasz się na zewnętrznym zachowaniu, odzwierciedlającym wnętrze drugiego człowieka, zatem postrzegasz jego głębsze uczucia i motywy nim kierujące. Trzeci poziom postrzegania to zdolność widzenia istoty rzeczy. Takie postrzeganie nie ogranicza się jedynie do widzenia zewnętrznych cech lub wewnętrznych uczuć. Osoby, które rozwinęły w sobie umiejętność widzenia istoty rzeczy, dostrzegają ową wewnętrzną jedność, boską świadomość przenikającą każdą istotę, pomimo widocznych różnic zewnętrznych i mentalnych. Zdają sobie sprawę, że wszystkie uczucia, myśli i zachowania podlegają zmianom, więc nie interesują się zbytnio tymi cechami. Ich uwaga skupia się głównie na niezmiennej wewnętrznej boskości. I to jest boski poziom postrzegania. Osoby, które potrafią tak patrzeć na świat, znajdują się w rękach Boga, a tak naprawdę stają się Nim. Ten, kto rozpoznaje Boga, sam staje się Bogiem. Zatem człowiek o takim spojrzeniu staje się boski. Jak postrzega, takim się staje. Jeżeli pragniesz posiąść najwyższą mądrość, musisz nauczyć się postrzegać istotę rzeczy, co umożliwi ci doświadczanie wewnętrznej jedności, która stanowi istotę zewnętrznej różnorodności. Dlatego Krishna nakazał Arjunie, aby zawsze kierował spojrzenie ku Atmie, swojej najwyższej jaźni, i by dostrzegał ją zawsze we wszystkich okolicznościach życiowych. W Indiach od niepamiętnych czasów istnieje tradycja urządzania na wsiach i w miastach święta rydwanów, podczas którego wozi się w procesji figurę bóstwa. Najpierw starannie dekoruje się powóz, skonstruowany specjalnie na tę okazję, i ustawia się na nim piękny tron. W tym uroczystym dniu przenosi się bóstwo ze świątyni do rydwanu, czemu towarzyszą śpiewy i odpowiednie obrzędy. Następnie uczestnicy tworzą kolorową procesję i ciągną powóz z wyobrażeniem bóstwa ulicami miasta lub wsi. Przed nimi idą grupy tancerzy, muzyków i śpiewaków. W czasie takiej procesji uczestnicy składają Bogu hołd, zapalają lampy i wykonują arati. Tysiące ludzi uczestniczy w tych uroczystościach. Można ich podzielić na trzy grupy. Pierwsza grupa, stanowiąca przeważającą większość, koncentruje całą uwagę na powozie i jego zewnętrznym wyglądzie. Druga grupa skupia się najczęściej na zachowaniu uczestników, na ciągnących powóz, kapłanach i na tych, którzy tańczą i grają. Trzecia grupa uczestników jest najmniej liczna. Należą do niej ci, którzy są świadomi prawdziwego znaczenia i celu tego święta. Oni przybywają nań po to, by zobaczyć osobę Boga, którą wiezie powóz. Temu bowiem służy to piękne święto. Bez postaci Boga nie miałoby ono żadnego znaczenia. Figura Boga symbolizuje wewnętrznego mieszkańca ludzkiego serca, którym jest sam Bóg. Tymczasem tylko nieliczni skupiają uwagę na Bogu. Większość obserwuje jedynie powóz, dekoracje posążka, kostiumy tancerzy i muzyków, dźwięki i kolory. Na tych zewnętrznych przedmiotach koncentrują całą swoją uwagę. Są również i tacy, którzy skupiają się na obrzędach oddawania czci, takich jak rozbijanie orzechów kokosowych, zapalanie lamp i palenie kadzideł, które to obrzędy wyrażają miłość do Boga. Jednakże takich uczestników jest o wiele mniej. Osoba Boga, której figurę umieszczono w rydwanie, która go prowadzi i jest jego mieszkańcem, zostanie zauważona jedynie przez nielicznych, szczerze oddanych wyznawców, którzy dążą do otrzymania wizji Boga. W wielkim tłumie świętujących takie osoby można policzyć na palcach jednej ręki. Cała ta zewnętrzna pompa, wszystkie dźwięki i emocje procesji wydają się im przeszkadzać w doświadczaniu prawdziwej wizji Boga, którego symbolizuje postać umieszczona w rydwanie. Jaka jest symbolika rydwanu? Ile jest takich powozów? Rydwan symbolizuje tu ludzkie ciało. Nie chodzi o jeden, lecz o miliony takich powozów. Codziennie jeżdżą one ulicami miast, wożąc siedzące w nich bóstwa. Patrzysz tak, że dostrzegasz jedynie ciało i jego zewnętrzne cechy lub przejawy różnych stanów emocjonalnych. Nie nauczyłeś się jeszcze patrzeć głębiej, co pozwoliłoby ci zobaczyć osobę mieszkającą w powozie zwanym ciałem i zrozumieć, kim ona naprawdę jest. Bardzo niewielu stara się patrzeć głębiej, poza zewnętrzny aspekt ciała oraz emocjonalne i umysłowe cechy, aby odkrywać atmiczne źródło bijące we wnętrzu każdego człowieka. Ludzkie ciała nie są jedynymi powozami. Są nimi także ciała zwierząt takich jak psy, tygrysy czy słonie. Właściwie każda istota jest takim powozem. Shiva na przykład dosiada byka na Nandi. Pojazdem Shivy jest byk. Patrząc na byka wcale nie myślisz o Shivie, a jednak on tam jest. Gdy zobaczysz szczura, nie myślisz o Ganeszy, a przecież szczur jest jego pojazdem, czyli powozem, w którym umieszczono Boga. Podobnie lwy, kruki, psy, węże, orły, a także inne zwierzęta i ptaki służą jako rydwany różnym aspektom Boga. Faktycznie, każde stworzenie to powóz wiozący Boga. Obecnie postrzegasz tylko powóz, skupiasz całą uwagę na dekoracjach. Większość czasu poświęcasz ozdabianiu powozu, czyli dbaniu o wygodę i przyjemności ciała. W rezultacie widzisz jedynie zewnętrzne różnice. Nie starasz się dostrzec tego, który zamieszkuje twoje wnętrze. Dlatego też Arjuno, rzekł Krishna, wiedz, że wszyscy ci ludzie, o których tak się martwisz, są tylko powozami. Dziadek, brat czy kuzyn, każdy z nich jest powozem. Widzisz jedynie powozy i utożsamiasz je ze swymi krewnymi. Twój wzrok jest zamglony. A przecież ktoś taki jak ty nie może koncentrować się wyłącznie na tym, co powierzchowne. Musisz skupić uwagę na mieszkańcu ludzkiego ciała. Wówczas uświęcisz swój wzrok, a to już wystarczy, abyś odniósł zwycięstwo. Sukces w wielkich przedsięwzięciach wymaga boskiego poziomu widzenia. Ludzie Arjuno nadają tę samą wartość cieniowi i przedmiotowi, rzucającemu cień, odbiciu i przedmiotowi, którego odbicie widzą. To nie jest właściwa ocena. Niezmiennym, świętym przedmiotem stanowiącym źródło wszystkich cieni i odbić jest Atma. Ona jest nieskończona. Natomiast zewnętrzne piękno, wszystkie myśli, uczucia i zachowania, które manifestują się w ciałach, to zaledwie jej odbicia. To cienie pozbawione rzeczywistej substancji czy trwałej wartości. Arjuna wykazywał ignorancję, nadając tak wielką wagę zwykłym odbiciom. Ale przecież Arjuna nie był pospolitym głupcem, jego niewiedza dotyczyła spraw duchowych. W drugim rozdziale Gity Krishna nazwał Arjunę Kripana, co znaczy biedak, nędzarz. Tymczasem Arjuna z pewnością nie był ani człowiekiem biednym, ani nędzarzem w potocznym rozumieniu tego słowa. Wręcz przeciwnie, był bogaty. Innym znaczeniem wyrazu Kripana jest skąpy. Ale jak Swami wspominał wcześniej, Arjuna nie był również skąpcem. Powiedział Krishnie: nie chcę tego królestwa. Nawet gdyby zaproponowano mi panowanie nad całym światem, nie przyjąłbym tego. Wolałbym raczej żebrać, niż zabić tych ludzi. W W takim razie, jakie jest właściwe znaczenie słowa kripana w odniesieniu do Arjuny? Kripana oznacza pozbawione osądu, zdania, niezdolny do rozróżnienia pomiędzy rzeczywistym a nierzeczywistym. Tak więc kripana w tym przypadku znaczy nieświadomy. Arjuna wykazywał nieświadomość, niewiedzę. To nie był brak wiedzy doczesnej, lecz duchowej. Arjuna nie potrafił postrzegać istoty rzeczy. Aby uwolnić go od wątpliwości i chaosu, które pojawiają się, gdy brak jest tej umiejętności, Krishna przekazał Arjunie wiedzę o atmie i poinstruował go, jakie ćwiczenia duchowe powinien wykonywać, aby posiąść najwyższą mądrość. Rolnik, by zebrać plony, musi najpierw odpowiednio przygotować glebę. Zanim wysieje ziarno, musi wyczyścić pole z zarośli, kamieni i chwastów, a następnie zaorać je i nawodnić. Musi zdecydować, które ziarno będzie najlepiej rosło na jego polu i jakie nawozy zastosować. Dopiero gdy poczyni wszystkie te przygotowania, zaczyna siew. Tak więc, aby uzyskać plon, trzeba właściwie przygotować pole, usunąć kamienie i chwasty, jako że ziarno należy wrzucać w oczyszczoną glebę. Analogicznie, człowiek kroczący duchową ścieżką musi starannie przygotować pole swojego serca. W dziedzinie duchowego życia obowiązują podobne zasady uprawy. Najpierw musisz usunąć z serca wszelkie niepożądane myśli i niewłaściwe nawyki, wykopać je i wyrzucić. Potem zwilżyć pole serca wodą miłości. Miłość sprawia, że serce staje się delikatne, dzięki czemu nadaje się pod uprawę. Za pomocą duchowych praktyk, czyli sadany, zaorzesz pole serca, a następnie rozrzucisz użyźniający nawóz wiary. Dopiero wówczas twoje duchowe pole będzie gotowe do obsiania. Czy serce zarośnięte chwastami niegodziwych myśli, jałowe, twarde i suche, nadaje się pod uprawę? Czy na takim polu nawet najlepsze ziarno wyrośnie i dojrzeje do obfitych plonów? Dlatego też Krishna powiedział Arjunie: musisz uprawiać i oczyszczać pole swojego serca, Arjuno. Musisz wznieść się na poziom postrzegania istoty rzeczy. Niech twoja miłość do Boga płynie czystym i silnym strumieniem. Zasiej ziarno imienia Boga w swym sercu, a zbierzesz bogaty plon zrozumienia jedności wszelkiego stworzenia. Na polu serca najlepiej rośnie ziarno Boga, gdyż serce jest jego naturalnym siedliskiem. Wówczas posiądziesz odwieczną mądrość i osiągniesz duchowy cel. W ogrodzie swojego serca będziesz rozkoszował się świętym owocem wyzwolenia, który sprawi, że nigdy już nie będzie prześladował cię strach. Gdy posiadasz niezachwianą wiarę i umiejętność postrzegania istoty rzeczy, jeśli nieustannie myślisz o swej wewnętrznej boskości, nie wbija cię w pychę radość ani nie przygnębia żal. Wówczas stajesz się człowiekiem nieustraszonym. Nieustraszoność to nie jest brak strachu. Nieustraszoność to coś więcej, coś, co wykracza ponad uczucie strachu lub jego brak. Strach to chwilowa emocja. Ona przychodzi i odchodzi. Przykładem tego może być sytuacja, gdy o zmierzchu zauważasz leżący na podłodze sznur. I chociaż jest to tylko sznur, w półmroku może ci się wydawać, że to wąż. Bojąc się, że wąż wyrządzi ci krzywdę, zapalasz latarkę, aby zobaczyć, czy to wąż jadowity. W tym momencie zauważasz, że nie jest to żaden wąż, lecz kawałek sznura, w wyniku czego twój strach natychmiast znika. Odczułeś strach, a potem brak strachu. To były chwilowe doznania. Strach to złudzenie, którego twórcą jest umysł. Brak strachu jest również złudnym wytworem umysłu. Błędne uznawanie jednego przedmiotu za inny prowadzi do pojawienia się uczucia strachu. Nieustraszoność nie ma związku z tymi dwoma emocjonalnymi stanami. Nieustraszoność to stan niezmienny, w którym nie doświadcza się emocji. Człowiek nieustraszony jest zawsze świadomy własnej rzeczywistości. Ta świadomość daje mu poczucie jedności, z której wynika przekonanie, że nie istnieje druga, czyli oddzielona od niego istota, w związku z czym nie boi się. Człowieka ogarnia strach jedynie wówczas, gdy postrzega jakiś inny obiekt. Nieustraszoność związana jest ze świadomością jedności, niedwoistości. Na tym poziomie świadomości istnieje tylko jedność. Nieustraszonym jest ten, kto wzniósł się do poziomu uświadomienia sobie jedności wszelkiego stworzenia. Gdy zapominasz o swojej tożsamości, o atmie, gnębi cię strach. Dopóki pamiętasz jedynie o świecie, a nie o Bogu, odczuwasz strach. Dopóki nie uwolnisz się od pragnień i przywiązań, będziesz odczuwał strach. Kiedy ulegasz iluzji tego świata, cierpisz z powodu strachu. Uwolnisz się od niego dopiero wówczas, gdy wzniesiesz się do poziomu świadomości transcendentalnej. Ta świadomość uczyni z ciebie człowieka nieustraszonego. Krishna powiedział: powinieneś się nauczyć tylko jednego, Arjuna. Nie musisz już dalej rozwijać swojej wiedzy o świecie materialnym, nie musisz już więcej doskonalić swojego umysłu. Musisz jedynie nauczyć się postrzegać jedność całego stworzenia. Jeśli ją rozpoznasz i uświadomisz sobie, nie będziesz już podlegał zmiennym stanom strachu. Dopóki tkwisz w błędnym przekonaniu, że ten świat jest jedyną rzeczywistością, na którą składają się oddzielne przedmioty, widzisz jak we mgle i boisz się. Dopiero gdy rozpoznasz jedność i harmonię wszechrzeczy, staniesz się nieustraszonym. Ktoś taki jak ty może posiąść wiedzę duchową i nigdy więcej nie odczuwać strachu. Powinieneś opanować skłonność do zwracania uwagi na ciało i jego czynności, na umysł i jego myśli oraz na uczucia, a zamiast tego rozwinąć umiejętność postrzegania immanentnej boskiej atmy. Na tym polega dostrzeganie istoty rzeczy. Wspaniały przykład takiego postrzegania znajdziecie w świętej księdze Śrimad Bhagavatam. Jest tam opowiadanie o słoniu Gajendrze, którego złapał krokodyl. Słoń posiadał silne poczucie ego. Był przekonany, że z łatwością uwolni się z paszczy krokodyla. Lecz tu należy zauważyć, że słonie są bardzo silne na lądzie, a krokodyle w wodzie. Słoń traci na sprawności w wodzie, a krokodyl na lądzie. W tym przypadku obaj znaleźli się w wodzie, a więc przewagę miał krokodyl. Gajendra był bardzo wyniosły, rozpierała go duma i pewność własnej siły. Sądził, że jemu, władcy dżungli, krokodyl nigdy nie może zagrozić. Nie wiedział, że w wodzie krokodyl może pokonać każdego słonia. Bezlitosna walka trwała dłuższy czas. W końcu słoń zmęczył się, stracił zarówno siłę fizyczną, jak i psychiczną, w której pokładał całą swoją ufność. Wówczas zaczął modlić się do Boga. Dopóki jego uwaga skierowana była na ciało, nie myślał o Bogu. Dopóki wierzył we własną siłę, nie modlił się do Boga i nie spływała na niego łaska. Ale gdy słoń, wyczerpawszy wszystkie siły, zwrócił się do Boga, Pan Wisznu niezwłocznie posłał mu swą boską broń, dysk Sudarsianę, który go uratował. Broń, o której tu mowa, nie jest zwykłym dyskiem. Sudarsiana oznacza widzenie Boga. Gdy choć raz zwrócisz się ku Bogu, Bóg zwróci swoje spojrzenie ku tobie. Zatem Sudarsiana zapewni ci łaskę i spojrzenie Boga. Kiedy Bóg da ci tę cudowną broń? Da ci ją wtedy, gdy odrzucisz zadufanie w siłę swego ciała i umysłu, tak jak to uczynił Gajendra, całkowicie poddasz się Bogu, czyli oddasz się w Jego ręce. Gdy zwrócisz się do Swamiego, Swami spojrzy na ciebie. Jeżeli nawet spoczęło na tobie spojrzenie Swamiego, ale ty nie patrzysz w jego stronę, nie zaznasz łaski jego dobroczynnego wzroku. Obecnie cała twoja uwaga skupiona jest na ciele. Słońce roztacza swój blask wszędzie, ale światło nie dociera do miejsca, w którym przebywasz. Dlaczego tak się dzieje? Otóż zaciągnąłeś na okna zasłony i żaluzje, które nie pozwalają ciepłym promieniom słońca przeniknąć do środka. Musisz odsłonić okna, żeby światło słońca dotarło do pokoju. Podobnie zasłoniłeś swoje pole widzenia żaluzjami zwątpienia, egoizmu i świadomości ciała, przez co promienie łaski nie mogą dotrzeć do twojego serca. Może powiesz: nie udało mi się uzyskać łaski Boga. Lecz jak możesz ją zdobyć, skoro nie zwracasz spojrzenia w jego stronę? A oto incydent, który zdarzył się kilka dni temu. W pewnej rodzinie zmarł starszy mężczyzna. Wszyscy domownicy modlili się do Boga. O Boże, dlaczego jesteś taki okrutny? Dlaczego nie zsyłasz nam swej łaski? Dlaczego o nas zapomniałeś słami? Dotknęło nas nieszczęście, ponieważ nie padają na nas promienie Twojej łaski. Nagle dał się słyszeć boski głos. A dlaczego wy zapomnieliście o mnie? Sądzicie, że Bóg zapomniał o was, ale czy wy pamiętaliście o nim? Mówicie, że nie pada na was wzrok Boga. Czy wy zwróciliście swoje oczy ku niemu? Jeśli nie patrzysz w stronę Boga, z pewnością go nie zobaczysz. Gdy ja stoję przed tobą, a ty przede mną i obaj patrzymy na siebie, co widzimy? Kogo widzisz w moich oczach i kogo ja widzę w twoich? Widzimy siebie nawzajem. Gdy stoimy twarzą w twarz, widzę swoją postać w tobie, a ty widzisz swoją we mnie. Lecz jeśli staniesz z tyłu, jak mam zobaczyć w tobie swoje odbicie i jak ty zobaczysz swój obraz we mnie? To będzie niemożliwe. Zatem przyjdź, stań przede mną i skieruj swoje spojrzenie na mnie. Gdy Gajendra zwrócił wzrok w stronę Boga, wzrok Boga spotkał się z jego, gdyż i Bóg zwrócił swoje spojrzenie ku niemu. Gdy tak się stanie, wszystkie twoje problemy zostaną rozwiązane. Kim jest Gajendra? Gajendra symbolizuje wyniosłość i dumę. Gdzie jest wyniosłość i duma, pojawia się pożądanie. Pożądanie można porównać do pragnienia. Dumny człowiek odczuwający pragnienie poszukuje wody tego świata i aby napić się jej, wchodzi do samsary, oceanu doczesnej egzystencji. Tu chwyta go przywiązanie. Przywiązanie i poczucie posiadania to groźne krokodyle, zdolne ograbić cię z wszelkiej mocy i doprowadzić do upadku. Zanim zanurzysz się w wodzie samsary, zanim nabędziesz tych licznych przywiązań, rzadko płaczesz. Na przykład przed zawarciem małżeństwa młody człowiek czuje się wolny i niczym nieskrępowany. Po ślubie zaczynają narastać przywiązania. Trzeba opiekować się żoną, dziećmi, rodzicami, teściami, sporą gromadką nowych krewnych, w wyniku czego człowiek czuje się tak, jak gdyby cały świat ciążył mu niczym kula u nogi i wciągał go pod wodę. Gdy w twoim sercu rozrosną się egoizm i duma, pojawią się pożądania, a zaraz za nimi dołączą przywiązania, które tworzą wszelkie więzy. Gdy pozwolisz, aby cię zniewoliły, one tak rozproszą twój umysł, że nie będziesz w stanie zwrócić go ku Bogu i patrzeć nań. Zobaczysz go, jeśli spojrzysz w jego stronę. Wtedy on spojrzy na ciebie, a wówczas będziesz mógł dostrzec swoje prawdziwe ja. Dlatego Arjuna, powiedział Krishna, nie bądź niewolnikiem doczesnych więzów. Niech twój umysł będzie czysty i zawsze zwrócony ku Atmie, nieśmiertelnej jaźni, boskiemu źródłu, które bije we wszystkich istotach. Naucz się wewnętrznego postrzegania, postrzegania istoty rzeczy. Nie pozwól, aby w twoim sercu wyrosły chwasty egoizmu i ograniczonej świadomości ciała. Zamiast nich wyhoduj drzewo Bożej łaski. Skieruj wzrok ku Bogu. Niech on stanie się twoim celem. Spraw, aby obiektem twojego wzroku był Bóg.